Kurier w Samopołudnie.
I teraz w Kurierze w Samopołudnie przechodzimy z Parlamentu Polskiego do Europarlamentu. W naszym studiu Patryk Jaki, poseł do tegoż Europarlamentu, Suwerenna Polska, Europejska Partia Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nawet osoba, która awansowała ostatnio w strukturach EKR-u.
Taki delikatny awans, tak, ale dziękuję.
Zobaczymy zaraz, co to oznacza, ale zanim Europa, to nasze krajowe podwórko, Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj pan minister Bodnar ma pokazać wszemi wobec, jak wygląda treść uchwały w tej sprawie, ale my już wiemy, będzie wezwanie trzech sędziów do odejścia i do prezes Julii Przyłębskiej, że ma zrezygnować z pełnienia funkcji prezesa. Wojna o Trybunał się rozpoczyna, panie pośle.
To jest tak naprawdę wojna o Polskę, to znaczy, i tu nie przesadzam, ponieważ ktoś może sobie dzisiaj pomyśleć, a co mnie tam interesuje Trybunał Konstytucyjny, tamten mi się też nie podobał.
Wiele osób tak powie, najpierw Platforma, potem PiS dołożyło swoje, by to posprzątać, co się tym będę przejmował.
Dokładnie tak, dlatego chcę zarysować kontekst, który pokazuje, który pokaże, mam nadzieję, że ta sprawa ma dużo ważniejszy wydźwięk i dużo większe znaczenie. Po pierwsze dlatego, że żeby stwierdzić, że jakieś państwo jest demokratycznym państwem prawnym, tak jak my mamy zapisane w Konstytucji, to znaczy, że musi się opierać o jakieś zasady zapisane w prawie. My mamy je bardzo precyzyjnie określone, mianowicie w Konstytucji, w artykule bodajże 87 są źródła prawa. Źródła prawa, których hierarchia jest określona w sposób następujący. Najważniejsza jest Konstytucja, potem ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia. I ktoś sobie może powiedzieć, a co mnie to interesuje? To ja już odpowiadam. Interesuje to pana czy panią o tyle, że jeżeli macie jakąś swoją własność i będziecie mieli o to kiedykolwiek spór, to odwołacie się właśnie do tego paragrafu. To znaczy to, że macie tą własność, albo będziecie chcieli w coś zainwestować, swoje własne pieniądze, albo pieniądze rodziny, albo ktoś kogoś, nie daj panie Boże, zabije w waszej rodzinie, zawsze odwołacie się do tej hierarchii źródeł prawa i pójdziecie do sądu. No i wydaje się, że jeżeli wygra to, o czym mówi w tej chwili Bodnar, to znaczy, jeżeli pójdziecie do tego sądu, to nie ta hierarchia źródeł prawa będzie ważna, tylko ważne będzie na przykład jakaś uchwała podjęta przez polityków, to po raz pierwszy będziemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie wola polityczna jest wyżej niż prawo, a to oznacza, że nikt z państwa, nikt z obywateli nie jest w Polsce bezpieczny, bo nie ma żadnego uniwersalnego prawa, do którego może się odwołać. I dlatego ma to tak fundamentalne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa własności każdej osoby, wolności każdego obywatela w Polsce, ale również przyszłego rozwoju naszego kraju, ponieważ jeżeli inwestorzy zagraniczni się również kapną, a wkrótce się kapną, że w Polsce nie ma żadnych zasad, że wola polityczna jest wyżej od jakichś zasad, które dla ich prawników są jasne, to będzie oznaczało, że będą nasz kraj omijały inwestycje.
No dobrze, ale mówi to były wiceminister sprawiedliwości, bliski polityk Zbigniewowi Ziobrze. Wiele osób powie, to wasza zasługa, to wyście tak reformowali wymiar sprawiedliwości, że mamy taki bałagan, a nie inny. No, i właśnie... Platforma może się dokłada, ale wyście zrobili jeszcze gorzej.
Ja wiem, tylko problem polega na tym, że ja już wielokrotnie w wielu studiach pytałem polityków opozycji, żeby mi pokazali choć jeden przypadek, gdzie postawiliśmy opinię prawną, komunikat prasowy czy uchwałę wyżej niż ustawę. I nikt nie potrafi mi pokazać czegoś takiego. I to jest jakby klucz sprawy. Znaczy nie propaganda, którą się dokłada do narracji własnego obozu politycznego, tylko fakty. I w obszarze faktów ja rozumiem, że komuś się może nie podobać, że jakiś tam sędzia X awansował, jakiś prokurator Y awansował. Tutaj pewnie...
A nie ma pan żalu do niektórych ustaw, że można było pójść sprytniej, mądrzej, w Krajowej Radzie Sądownictwa zrobić bardziej miękkie, albo się nie cofnąć. 8 lat, premier Mateusz Morawiecki, ten słynny cytat. Trochę wam, czyli środowisku Suwerennej Polski, ta reforma nie wyszła.
Tu są dwa duże obszary merytoryczne. Znaczy, pierwszy obszar merytoryczny, czy można było zrobić inaczej, a drugi obszar, czy można było zrobić tak, żeby druga strona się bardziej na to zgadzała.
Znaczy, Bruksela chociażby.
Znaczy, Bruksela, opozycja, część mediów, no bo tutaj widać, że media też są stroną i zaraz będę chciał to opisać. Natomiast drugi obszar to jest jest to, czy nie byliśmy w tej sprawie za słabi. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to najpierw odniosę się do tego
nie, bo pierwszego. Staliście czy... w pół drogi i tutaj często przychodzi profesor Majchrowski, prawnik z UW, mówi, jak się wyciąga szablę, to się nie cofa ruchu, to się idzie do końca. A wyście stanęli w pół drogi, ani miękko, ani twardo. I znaczy, mieliście pasztet.
Znaczy, profesor Majchrowski w tej sprawie ma rację, tylko no nie my, znaczy w tym sensie, że...
No, no wy jako resor sprawiedliwości.
Że właśnie nie, my jako resor sprawiedliwości robiliśmy wszystko tak długo, jak się dało, natomiast problem polega na tym, że no my byliśmy, jesteśmy formacją, która jest mniejsza od Prawa i Sprawiedliwości, Suwerenna Polska jest mniejsza, miała mniej posłów i robiła tylko tyle, ile mogła, na ile miała siły. I dlatego odwołujemy się teraz do...
Ale w ministerstwie mieliście pełną kontrolę. No wszyscy tak, ale... wiceministrowie byli od was. Zbigniew Ziobro miał pełną kontrolę nad ministrem sprawiedliwości.
To prawda i dlatego projekty, które wychodziły z Ministerstwa Sprawiedliwości, szły dokładnie w tym kierunku, o którym mówi profesor Majchrowski. One potem były blokowane na poziomie ustawowym, to znaczy na poziomie, znaczy tam, gdzie trzeba było mieć już większość posłów, czyli były głosowane, były blokowane przez premiera Morawieckiego i jego środowisko, które dogadywał się w tej sprawie z prezydentem Dudą i Brukselą. No taka jest prawda. Znaczy, i to jest tak, że, ale wracając jeszcze na chwilę do tego pierwszego momentu, no bo jeżeli ktoś nam dzisiaj zarzuci do tego pierwszego obszaru merytorycznego, bo jeżeli ktoś nam dzisiaj zarzuca, że można było zrobić to inaczej, że za daleko poszliśmy z tą Krajową Radą Sądownictwa i tak dalej, to ja się z tym nie zgadzam. Dlatego, że ja muszę tylko przypomnieć wszystkim, że projekt ustawy w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa to był zasady, które tam wprowadziliśmy, to są zasady, które wprost są przejęte z zachodniego świata. I najważniejsza zmiana, jaka tam nastąpiła, to była taka, że części sędziowskiej w Krajowej Radzie Sądownictwa, dla słuchaczy, którzy się tym nie interesują, wytłumaczę. Krajowa Rada Sądownictwa decyduje o awansach sędziów. Kto zostaje sędzią i kto może awansować, dlatego to jest bardzo ważne ciało. I tam największą częścią tej Krajowej Rady Sądownictwa są sędziowie. I wcześniej było tak, że o tym, którzy sędziowie tam się znajdują, decydowała tylko bardzo wąska grupa elit sędziowskich. My to rozszerzyliśmy, to znaczy my zmieniliśmy to o tyle, że każdy mógł już zgłosić, również obywatele mogli zgłosić sędziego i nie sędziowie sami, a wybierał Sejm 3/5 głosów. I to jest tak, że...
Albo zwykłą większością, jeżeli się nie udało znaleźć 3/5.
Tak jest, ale w pierwszej kadencji, gdzie zrobiono z tego największy europejski problem, a wybrano 3/5 akurat. Dlatego to podkreślam. I w związku z tym uważam, że nie, to nie był błąd. To była bardzo dobra decyzja. I dlaczego wprowadzono taką narrację, że jest to łamanie praworządności? W ogóle próbuje się to porównywać z tym, co w tej chwili robi Bodnar, z bardzo prostego powodu. Mianowicie to było tak, że Trzecia Rzeczpospolita była przyzwyczajona, i to jest od czasu już Okrągłego Stołu, że wymiar sprawiedliwości to jest ich obszar, to jest ich domena, to jest i tam nie ma nikt wchodzić. I dlatego po 89 roku nie było tam żadnego oczyszczenia i dlatego układ III Rzeczpospolitej, czyli ten liberalno-lewicowy postkomunistyczny, miał taki bezpiecznik zawsze trzymał w postaci wymiaru sprawiedliwości. Ten bezpiecznik właśnie polegał na tym, że zawsze my decydujemy, kto pełni najważniejsze funkcje w wymiarze sprawiedliwości. I jeżeli Prawo i Sprawiedliwość to była pierwsza formacja, która realnie od 89 roku próbowała tam zrobić jakiś większy ferment, no to oni uznali nie, to wy będziecie neosędziami i doszło do takiego paradoksu, panie redaktorze, że osoby, które były wprost powoływane od Rady Jaruzelskiego, od komunistycznych władz prorosyjskich, to one mogły być sędziami, a ci, którzy byli powoływani za czasów demokratycznej władzy z najwyższym mandatem w historii III Rzeczpospolitej, mówiło się o nich neosędziowie. I to i oto toczyła się prawdziwa walka. Dlatego odpowiadając na pana pytanie szerzej, czy w tej sprawie popełniliśmy błąd? Nie. Robiliśmy to, co należało robić z punktu widzenia przyszłości, bezpieczeństwa i patriotycznie nastawionego państwa.
A premier Morawiecki i prezydent Duda popełnili błąd?
Nie, no to oni popełnili skandaliczne błędy, obydwoje w tej sprawie, to zresztą się na nich mści, to znaczy w ogóle nie doszłoby nigdy do tej sytuacji, z którą mamy dzisiaj, zarówno jeżeli chodzi o ministrów Wąsika i Kamińskiego, że nie przestrzega się prerogatyw prezydenta, w ogóle do tego wszystkiego by nie doszło i do tych wszystkich absurdalnych wyroków i do tego, że Bodnar dzisiaj może sobie powiedzieć, że jego opinia prawna jest wyżej niż konstytucja, niż wyroki sądów, wyroki trybunałów, ustawy, do tego tego wszystkiego by nie doszło, gdyby zrobiono tak, jak wspominał pan profesor Majchrowski, to znaczy, gdyby wyrzucono sędziów, którzy nie utożsamiają się z własnym państwem, nie przestrzegają konstytucji i hierarchii źródeł prawa. Po to była Izba Dyscyplinarna, żeby sobie z nimi poradzić. My po to powołaliśmy. Pan wspominał o Ministerstwie Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zrobiło właśnie to, co było trzeba. Powołało taką izbę i izba była gotowa, żeby sędziów, którzy nie przestrzegają polskiego porządku prawnego, wyrzucać z zawodu. Problem polega na tym, że prezydent Duda i premier Morawiecki dogadali się niestety z Brukselą. Że zlikwidują tą izbę, bo ta izba była solą wokół układu trzeciej RP, dlatego że pozbawiała ich tego nieformalnego monopolu, który sobie zawłaszczyli po 89 roku w polskim państwie. I oni poszli na rękę Brukseli, prezydent i premier poszli na rękę Brukseli, sądząc, że za to dostaną pieniądze. A my jako środowisko suwerennej Polski mówiliśmy im, że żadnych pieniędzy nie dostaniecie, a to spowoduje, że będziecie musieli tylko coraz bardziej ustępować i niestety czas przyznał nam rację.
To jest ważna kwestia, jeżeli chodzi o to trawienie przegranej, tak to dzisiaj określił dla tygodnika Siedzi prezes Jarosław Kaczyński, przegranej 15 października. Czy wy już na prawicy macie to przetrawione i wiecie, kto popełnił błąd? Jest już konsensus, kto jak grał i kto miał rację w tym kluczowym dla was sporze o naprawę systemu sądownictwa?
Znaczy, to dla mnie ta sprawa jest jasna, tak jak mówię, ponieważ czas przyznał nam rację, ale czy osoby, które są za to odpowiedzialne, przyznają się do tego, że są za to odpowiedzialne, nie sądzę.
Czy środowisko, czy politycy, jak to wygląda, kiedy się spotykacie w ramach szeroko pojętej prawicy?
No to w tej sprawie oczywiście nie ma konsensusu, dlatego że...
To was cały czas dzieli?
Znaczy, to nas cały czas dzieli, znaczy nie tylko to nas dzieli, nas w ogóle dzieli wewnątrz obozu ze środowiskiem premiera bardzo dużo, dlatego jesteśmy osobną partią. Gdyby nas nie dzieliło, nie bylibyśmy osobną partią. I dla tych ludzi, dla których ważne są zagadnienia suwerenności i którzy uważają, że to był błąd, no to uważam, że nasza oferta polityczna jest najlepszą ofertą, bo pytanie w ogóle brzmi tak, czy jeżeli kolejny raz doszlibyśmy do władzy,
to co byście robili z możliwości? No miękko jak Morawiecki, czy twardo jak...
No właśnie.
Jaki jest odpowiedź na pytanie?
Znaczy, moja odpowiedź na pytanie jest taka, że na to pytanie jest taka, że jeżeli w naszym programie na przyszłe rządzenie miałoby być strategia, która byłaby kopią tego, co robiono do tej pory, to znaczy takie pseudo dogadywanie się z Brukselą, zgoda na upokarzanie naszego państwa, to nas w tym obozie nie ma. To znaczy, ja nie widzę tam dla siebie, ja nie widzę miejsca tam dla suwerennej Polski i po to tutaj jesteśmy, żeby to już się nigdy nie powtórzyło, żeby te błędy nigdy się nie powtórzyły. Dzisiaj ci sędziowie, którzy pozwalają na to, żeby Rokosz sędziowski robił w Polsce co chciał, żeby gabinety prokuratorów były przejmowane siłą, bez żadnych podstaw prawnych. On jest możliwy tylko dlatego, że prezydent i premier zablokowali działalność Izby Dyscyplinarnej, która dawno by już tych sędziów nauczyła, znaczy wyrzuciła z zawodu, a gdyby ich wyrzuciła, no to już wszyscy mieliby nauczkę, żeby tak nie robić, a oni się nauczyli bezkarności. W związku z tym, bez żadnej legitymacji demokratycznej mogą w Polsce robić co chcą i osłabiają nasze państwo. Nasze państwo mogło być znacznie silniejsze. Każdy obywatel, znaczy jestem przekonany, że Polska i każdy obywatel byłby bogatszy, gdyby nie ten bałagan, który mamy w systemie prawnym i który niestety zamiast się rozwiązywać, on się będzie pogłębiał.
Dziś jasno mówię, zgłoszę swoją kandydaturę na prezesa Prawa i Sprawiedliwości i poproszę o wybór na kolejną kadencję, mówi Jarosław Kaczyński, a tygodnika Sieci. To przywództwo gwarantuje tą refleksję prawną i gwarantuje to, że pan znajdzie się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości w następnych wyborach, czy to do Europarlamentu, czy to do Parlamentu Krajowego?
To znaczy tak, no, jeżeli chodzi o gwarantowanie drogi, no to ja jestem przekonany, że dzisiaj nie ma innej drogi i że to jest jednak dobry wybór. No bo tak jak mówię, jeżeli by rozważyć jakieś alternatywne wybory w postaci premiera Morawieckiego, no to ja uważam, że to byłaby katastrofa dla prawicy. To jest odpowiedź na pana pierwsze pytanie.
A może profesor Czarnek?
I wierzę, że z prezesem Kaczyńskim jesteśmy w stanie jeszcze wygrać kolejne wybory, jak to już bywało drzewie. Już wiele książek napisano o końcu PiSu, a okazało się, że było całkowicie inaczej.
Ostatnio naszym gościem był profesor Andrzej Nowak, który ten głośny apel wystosował i mówi, Jarosław Kaczyński jest najłatwiejszym konkurentem dla Donalda Tuska. Sam Donald Tusk tą wypowiedź skomentował, dobry wybór. To nie jest tak, że już jest tak opracowany, tak ograny jest Jarosław Kaczyński, że jest najłatwiejszym przeciwnikiem dla Tuska?
No, tak już się Tuskowi raz wydawało. Ja pamiętam, że on już ogłosił słynne swoje, że nie ma z kim przegrać, a po czym przegrał 9 kolejnych wyborów. W związku z tym tutaj ja bym tak daleko...
Najlepszy lider Jarosław Kaczyński.
Ja bym tak daleko w tym zakresie... Tak, ja uważam, że to jest najlepszy lider. Jesteśmy w stanie wygrywać jeszcze... Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie wygrywać wybory. Mimo, że w tej chwili nic na to nie wskazuje, bo jeszcze pewnie obóz widzę, że liże rany po ostatniej porażce, ale spokojnie. To znaczy, ja uważam, że agenda, będzie agenda tematów, które zostaną narzucone zewnętrznie, będzie nam sprzyjała, to znaczy będzie udowadniała, że mamy rację. Po pierwsze dlatego, że Polacy oczekują w tej chwili szybkiego rozwoju gospodarczego i to jest tak, że jeżeli będą blokowane kluczowe projekty rozwojowe, a będą, bo moim zdaniem to są zobowiązania zewnętrzne, jak CPK i tak dalej, handel na Odrze, atom, no to bardzo szybko uważam, że ludzie mogą się odwrócić od tamtej strony, to po pierwsze. Po drugie, będą wracały tematy migracyjne, będą wracały nowe wszystkie konsekwencje Zielonego Ładu i w rolnictwie, i w
tylko, to będzie... że w Zielonym Ładzie też jest kłopot, też jest decyzja rządu. O tym mówił chociażby profesor Legutko jako fatalnym błędzie Mateusza Morawieckiego.
No, trudno się z tej sprawie nie zgodzić z panem profesorem Legutko.
Mimo, że pan profesor odchodzi z Europarlamentu, a wchodzi młode pokolenie, to jak wy sobie poradzicie z tymi podpisami z polityką Janusza Wojciechowskiego? Nie jesteście czyści w tej sprawie.
To znaczy tak, tu mam jeszcze zaraz prośbę, żeby nie rozszerzać my, ale rozumiem, że dotyczy obozu. Dlatego, że akurat nasze środowisko suwerennej Polski, akurat bardzo odważnie w parlamencie zawsze głosowało przeciwko temu, nawet kiedy nas straszyli, że nas wyrzucą z list i tak dalej, głosowaliśmy. No myśmy byli na przykład jedyną grupą, bo zaledwie 20 kilku posłów w polskim parlamencie, którzy głosowali przeciwko tym całym warunkom związanym z KPO. 20 kilku posłów suwerennej Polski, kilku konfederacji na 460. I tutaj czas też nam przyznał rację, dlatego my od tego się dystansowaliśmy, chociaż ja tutaj wyraźnie akurat oddzieliłbym politykę premiera Morawieckiego od polityki Janusza Wojciechowskiego, dlatego że jego odpowiedzialność poza niemądrymi wypowiedziami i spotami za politykę tak zwanego Zielonego Ładu jest obiektywnie niewielka. To znaczy te największe problemy związane z Zielonym Ładem w rolnictwie, to znaczy tak zwane to ugorowanie i pestycydy, to akurat nie jest jego wynalazek, tylko wynalazek ludzi związanych z platformą, od komisarza do spraw środowiska, a nie do spraw rolnictwa. To jest jednak ważne rozróżnienie.
To był błąd, jak rozumiem, Mateusza Morawieckiego, ale jeszcze skoro jesteśmy przy tych wyborach partyjnych, no to muszę, skoro Jarosław Kaczyński będzie prawie na pewno prezesem PiS-u na kolejną kadencję, to co będzie z szefostwem suwerennej Polski?
Tutaj jestem przekonany, że Zbigniew Ziobro wróci zdrowy i silniejszy, no ale to musi chwilę potrwać.
A w tym czasie
my spokojnie.
Kto jest namiestnikiem w suwerennej Polsce, jeżeli nie ma Zbigniewa Ziobro? Wiem, że jest chory, wiem, że nie jest aktywny politycznie.
U nas decyzje podejmuje się zawsze demokratycznie, decyduje o tym prezydium partii z moim skromnym przewodnictwem do tego czasu, dlatego jesteśmy, jako partia się ciągle rozwijamy, spokojnie.
Jest pytanie o ten szeroki obóz, jest także pytanie o Konfederację. Prezes Kaczyński mówi, tam są różne środowiska, jak wy patrzycie na współpracę z Konfederacją, żeby budować taki duży obóz patriotyczno-niepodległościowy także z tym środowiskiem.
Jest to skomplikowane rzeczywiście, dlatego że są tam osoby, z którymi pewnie ja byłbym w stanie się porozumieć. Natomiast rzeczywiście są tam jakieś takie dziwne środowiska, gdzie ja widziałbym jednak problem.
Mówi się, że Grzegorz Braun będzie wypychany i wypchnięty z Konfederacji. Ścieżkę do współpracy?
To rzeczywiście jest problem. Znaczy, ja przede wszystkim mam, jeżeli chodzi o Konfederację, ja nie mam jasności, co oni by tak naprawdę, jak oni by naprawdę widzieli naszą politykę zagraniczną, szczególnie jeżeli chodzi o kierunek wschodni. A dla mnie jest to na przykład niezwykle istotne. Jako fan w ogóle pierwszej Rzeczpospolitej i tak dalej.
Ale na kierunku brukselskim, dlaczego nie?
A na kierunku brukselskim pewnie byśmy się porozumieli, to prawda. To prawda.
Tutaj z Konfederacją nie ma punktów, istotnych punktów.
Z dużą częścią nie. Tutaj pewnie, tutaj sądzę, że tak przynajmniej jak i słucham, to tu nie ma punktów, rzeczywiście punktów spornych. Natomiast ta wschodnia polityka ma kluczowe znaczenie.
A wy lądujecie w Europarlamencie w jednej dużej frakcji? Wy z Konfederacją, wy EKR z ID?
No To jest projekt ambitny, z wieloma problemami, to też trzeba uczciwie powiedzieć, natomiast gdyby się udało go zrealizować, to na pewno to byłby szok dla biurokracji europejskiej, jeżeli by się okazało, że pierwszy raz największą frakcją nie jest żadna frakcja mainstreamu w Parlamencie Europejskim, tylko frakcja prawdziwej prawicy.
I pan o tym, od tego awansu rozpocząłem i teraz w naszej rozmowie się pojawi Patryk Jaki, osoba, która jest wiceszefem polskiej delegacji w EKR-ze. Będzie pan namawiał, przekonywał, twórzmy dużą jedną frakcję, także z Marine Le Pen, także z Salvinim, także z AfD?
No za AfD jest największym problem, to tutaj nie ma co ukrywać. Natomiast to jest tak, że pozostałe części ID, mimo że tam są rzeczy, są sprawy trudne, czyli te sprawy rosyjskie. Trzeba pamiętać, że też na przykład w przypadku Marine Le Pen, tam nie ma większych problemów niż te, które miał na przykład Schroeder i jego SPD, a które są, oni są jednak w mainstreamie. W związku z tym to jest tak, że tu to jest wszystko do zrobienia. Ja uważam, że to jest wszystko do zrobienia. Oni próbują nas wszystkich skłócić, próbują dokleić gębę, no bo dla nich, oni się tak tam rozsiedli w tej Brukseli, tam siedzą od zawsze, że dla nich jakakolwiek zmiana to byłby szok, ale uważam, że ta zmiana jest potrzebna i ona jest dobra dla demokracji.
Wróćmy do Zielonego Ładu. 6 marca, to już ostatni temat, protest rolników w Warszawie. Dlaczego politycy suwerennej Polski ani Prawa i Sprawiedliwości nie są obecni na tych protestach?
Nie, akurat nasi politycy są obecni na tych protestach. Są obecni.
Nie zauważyłem.
I wspierałem. Nie, są obecni. To i dalej będziemy obecni. To znaczy, nie wiem, nie potrafię się wypowiedzieć tutaj za PiS, natomiast na pewno jako obóz popieramy te postulaty i suwerenna Polska będzie tam również w marcu.
Będziecie 6 marca, jest duży protest, on zmieni, da wam szansę na utrzymanie chociażby sejmiku w województwie świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim, łódzkim.
Wie pan... To jest tak, że szansę oczywiście mamy i trzeba wszystko zrobić, żeby tak się stało. I będę przekonywał słuchaczy Radia Wnet, ale również wszystkich Polaków do tego, że w ogóle, jeżeli by się okazało, że Tusk wygrywa wszędzie wybory samorządowe, to oznacza, że będzie miał władzę w Polsce, jakiej nikt do tej pory nie miał od 1989 roku i wszystkie monopole generalnie są złe. Wracając w ogóle do... I tutaj trzeba... Ale czy tak się stanie? No tutaj trzeba by było wrócić do tej części, o której pan wcześniej wspominał, to znaczy analizy profesora Nowaka. On w jednej sprawie ma fundamentalną rację, to znaczy jednym z kluczowych czynników, które zdecydowało o naszej porażce, jest nieumiejętność w tworzeniu własnych kanałów komunikacji. Tutaj Radio Wnet jest akurat pozytywnym przykładem, natomiast patrząc z perspektywy całego obozu konserwatywnego, no to niestety jest dramat i to również ma moim zdaniem główny wpływ na to, że w sondażach teraz nie zyskujemy, a tracimy. Znaczy to jest negatywna dywidenda utraty mediów publicznych.
Wyjęto wam ten kanał komunikacji TVP Info i wylecicie? Na tym się trzymało wasze poparcie ponad 30%?
Znaczy niecałe oczywiście, no bo myśmy wygrali wybory nie mając nic, to trzeba, znaczy trzymając niewiele.
W
15
roku.
Natomiast ta pozytywna dywidenda, o której my mówimy w ten sposób, no to moim zdaniem opierała się na tym i to, co teraz stracimy w sondażach, jest związane właśnie z odjęciem tego kanału komunikacji, no bo co z tego, że my jesteśmy w stanie skonstruować nawet najlepszy program i nawet mamy w tym zakresie wiarygodność, skoro on nie jest w stanie dotrzeć do większości Polaków. Znaczy problem polega na tym, że mamy grupę Polaków, która jest w ogóle odcięta od wiedzy. Na przykład jest duża grupa Polaków, którzy oglądają tam, nie wiem, TVN, te wirtualne Polski, Onety i tak dalej. I oni, mimo że przez 8 lat, gdyby mieli wskazać powód, dla którego poszli głosować na Tuska, to pewnie by powiedzieli, że ze względu na praworządność. I oni dzisiaj nie mają świadomości. Moim zdaniem duża część z nich nie ma w ogóle świadomości, że praworządność w Polsce jest tak gwałcona, jak nigdy nie była od 89 roku. Nie mają wiedzy na ten temat. A nie mają wiedzy dlatego, że tutaj były ogromne zaniedbania naszego ośrodka, żeby tworzyć nasze kanały komunikacji, które pozwoliłyby mieć informacje z różnych perspektyw.
Czyli co, wszystko wodowaliście w Telewizję Polską i teraz to się mści?
Trochę tak, aczkolwiek to nie jest, no przecież wiadomo, że na przykład różnica w stosunku do 2015 roku jest taka, że że wtedy internet nie miał takiego znaczenia, jak ma dzisiaj.
A dzisiaj sam pan poseł ma takie zasięgi, jak nie na telewizję.
To prawda, natomiast ja położyłbym nacisk na to pierwsze słowo, sam. To znaczy, no niestety my musimy jako obóz zacząć tutaj ciężko pracować, a nie pojedynczy politycy, no bo to jest po prostu za mało.
Czyli co, zrobić z Jarosława Kaczyńskiego TikTokera?
Może nie, natomiast no pamiętajmy, że nasz klub parlamentarny ma ponad 200 osób. No to
czyli
no, czy widzi pan aktywność
ich
wszystkich? Proszę?
Paru TikTokerów, jak rozumiem, się znajdzie w tych, czy powinno
znaczy,
się
chciałoby, znaleźć. Powinno się znaleźć.
Skoro o mediach jesteśmy, to i to jest takie, wolność w Radio Wnet polega na tym, że tutaj nie mamy karty do studia i może wejść każdy, komu się żywnie podoba niemalże i przed Krzysztof Skoroński też może wejść, bo drzwi są otwarte.
Ale Łukasz, nie przejmuj się, wprowadzimy kartę, żeby nie każdy mógł wejść w dowolnym
nie,
momencie.
Dlaczego?
W dowolnym momencie.
Jest, a skoro na media się zeszło, to...
Ale nie o mediach, tak? Bo to jest... wiem, że na temat Zielonego Ładu już było wiele pytań, ale gdybyśmy potrafili w pigułce powiedzieć, jakie będą konsekwencje wprowadzenia Zielonego Ładu i Fit 55 dla każdego obywatela Polski i Europy. Potrafimy tak powiedzieć, czy nie?
Potrafimy. To jest zubożenie, spadek jakości życia.
Ale na czym to polega? Dlaczego zubożenie, dlaczego spadek jakości życia?
Po pierwsze, dlatego, że cały ten Zielony Ład opiera się na utopijnej wizji i dlatego ja nazywam to często zielonym komunizmem. Ponieważ komunizm opierał się też na utopijnej wizji, że można stworzyć świat wspaniały, gdzie wszyscy będą zarabiali tyle samo i wszyscy będą szczęśliwi. I dlatego to była utopia. Problem tylko polega na tym, że im bardziej się okazywało, że nie da się tej utopii zrealizować, tym większy terror trzeba było wprowadzać, żeby do tego dojść. I ten Zielony Ład, jak ja go nazywam, zielony komunizm, jest bardzo podobny, dlatego że po pierwsze utopią jest to, główne założenie tego Zielonego Ładu, że Europa może wpłynąć na zmiany klimatyczne. Dlatego, że jeszcze raz chcę powiedzieć, główne założenie Zielonego Ładu polega na tym, że my zmniejszymy emisję dwutlenku węgla i nawet zakładając, że człowiek ma wpływ na zmiany klimatyczne, nawet na chwilę to zakładając, to Europa jest odpowiedzialna, czy Unia Europejska jest odpowiedzialna za około 7% emisji. I żeby rocznie ta emisja mogła spaść, to musi się to dziać równocześnie na całym świecie. Wobec czego, jeżeli my będziemy nakładać na siebie kolejne ograniczenia i nawet uda nam się zejść, nie wiem, o 1 i o 2%, a na przykład Chiny i Indie się do tego nie dostosują i zwiększą emisję o 2, o 3%, to będzie oznaczało, że żadne zmiany nie nastąpią i dlatego mówię, że to jest po prostu utopia, że po prostu a koszty będziemy ponosili coraz większe. Ale żeby dojść do tego, żeby Europa w ogóle mogła zejść o 1 czy tam o 2% w emisji CO2, no to trzeba sprawdzić, co emituje. No przede wszystkim emitują tak zwane elektrownie zawodowe, emituje rolnictwo, emituje transport, emituje budownictwo i wszędzie tam trzeba nakładać nowe podatki po to, żeby tej emisji było coraz więcej, czyli patrz, jakość naszego życia musi spadać, musimy dokładać więcej z naszych podatków. Już dzisiaj jest tylko ostatnie słowo, powiem, żeby to zamknąć tą klamrą, bo to jest tak, że już dzisiaj, jeżeli ktoś z nas się zastanawia, dlaczego my przez ostatnie kilka lat płaciliśmy więcej za energię, a to wpłynęło w ogóle na inflację, znaczy to, że wszystko było droższe w Polsce, to właśnie głównym powodem jest to, że na energię z węgla nałożono sztuczny podatek i ona jest kilka razy droższa niż byłaby normalnie.
Jak w domorosły sposób. Kiedyś policzyłem 3000 euro każdy obywatel Europy od zera do końca swojego życia musi zapłacić 3000 euro rocznie za podatków rozmaitych, za transformację energetyczną. Takie wyliczenia są prawidłowe, czy nie?
No pewnie wiele osób by z tym dyskutowało. Ja osobiście uważam, że w sumie doliczając te nowe pomysły, czyli ten ETS-2, który za chwilę będzie wchodził, to zapewne będzie to znacznie więcej. Wszystkich kosztów też nie da się policzyć dokładnie. Natomiast dlatego, że po prostu no, podwyżka cen energii wpływa na nasze życie, znaczy wpływa na wszystkie sektory, wszystkie małe, większe koła gospodarcze. W związku z tym nie jesteśmy w stanie tego precyzyjnie policzyć. Ale co do jednego jestem pewny, że że po prostu Chiny, jak patrzą na to, co tutaj się wyprawia w Europie, to pękają ze śmiechu.
To nie wiem, ile mamy czasu, bo pan poseł do nas przyjechał z walizką, czyli to jest znak, że Bruksela czeka, albo Strasburg czeka i jakiś samolot pewnie czeka i teraz ludzie...
Ale jest tyle tych samolotów, że można, jak się jednym nie poleci, to można polecieć następnym.
To chciałem do zielonego lotu, bo może Donald
Póki Tusk... można latać, bo jak panowie wiecie, to samoloty emitują bardzo dużo CO2.
A czy... Panie pośle, europosłowie na pewno będą mogli latać, to panu gwarantuję, nieważne jaka będzie polityka klimatyczna, to wam akurat samoloty będą podstawiane. Coś tak czuję. A może Tusk Donald was ubiegnie? Patrzę, czytam z agencji prasowej jego sprawozdanie z jego wystąpienia po spotkaniu z rolnikami. No i tutaj będzie precyzyjna lista postulatów. Zielony Ład idzie za daleko. Trzeba go wyłączyć, trzeba go wstrzymać. Donald Tusk obiecuje dużo rolnikom. Może on to wszystko załatwi i się okaże lepszym wojownikiem z polityką brukselską niż pan poseł.
No to w takim razie będzie dzielnie walczył z pomysłami, które sam stworzył. Dlatego, że przypomnę tylko wszystkim państwu, on liczy właśnie na tą osłonę medialną, o której mówiłem, że ludzie nie dowiedzą się, jaka jest prawda. Po pierwsze, cały program Zielonego Ładu był forsowany przez jego grupę, której on był szefem jeszcze wtedy, kiedy było to forsowane. Po drugie, został przegłosowany przez jego grupę i wynegocjowany. Najważniejszymi negocjatorami były osoby związane z jego grupą. Po drugie, jeżeli chodzi o same rolnictwo, to te najbardziej kontrowersyjne pomysły, przeciwko którym protestują rolnicy, wychodzi spod teki komisarza z jego partii, Partii Ludowej, komisarza do spraw środowiska, z uzupełnieniem tu, żeby być uczciwym, Timmermansa, i to jest z kolei lewicowa teka, to znaczy teka grup lewicowych w Polsce lewicy. W związku z tym, no ja się cieszę, że on sam będzie ze sobą walczył, tylko problem polega na tym, czy to nie jest jakaś schizofrenia.
Ale może wtedy wygra, bo jak sam ze sobą człowiek walczy, to sam też jest sędzią w tej sprawie. A czy jest jakieś wyobrażenie, czy pan wie, jak ma wyglądać Europa według lewicy w 2030 roku?
No właśnie najlepsze w tym wszystkim jest to, że jest takie wyobrażenie i oni nawet je opisali. Mianowicie Politico napisało taki artykuł, co prawda nie jak w 2030, ale w 2040, jak Europa ma wyglądać. On był przedrukowany przez Onet i zachęcam do każdego, żeby to przeczytał, żeby miał świadomość, do czego oni dążą. To znaczy, tam był taki świat opisany, gdzie no, nie latamy już na wakacje tyle, ile lataliśmy do tej pory, że wszyscy jeździmy komunikacją publiczną albo rowerami. To w ogóle, to jest taka utopia. No, ciekawe, jak to będą ludzie w mniejszych miastach czy miasteczkach robili, gdzie nie ma tej komunikacji publicznej. Gdzie rolnictwa prawie nie ma, a rolnicy jak na czymś zarabiają, to na przechowywaniu CO2, tak to zostało tam nazwane. Dlatego to naprawdę jest, znaczy z mojego punktu widzenia, jak to człowiek czyta, to jest zabawne, natomiast oni naprawdę chcą to wprowadzić.
I tak będzie wyglądała przyszłość. To ja tylko jedno krótkie pytanie o politykę krajową. Na koniec, pod przewodnictwem Mateusza Mareckiego pan się nie widzi, ale na jednej liście się zmieścicie? Suwerenna Polska z obozem, ze zwolennikami Mateusza Morawieckiego.
Wie pan, no ja się nauczyłem już tego, że polityka jest, to jak mawiał klasyk, sztuka możliwości, czyli sztuka robienia tego, co jest możliwe. No, w związku z tym ja mam świadomość tego, że pewnie całego programu suwerennej Polski w życie nie wprowadzę. Natomiast im większy będę miał wpływ na rzeczywistość, tym lepiej. I dlatego tak, no szykujemy się dalej, żeby w ramach dużego obozu stanowić ważną część, coraz ważniejszą. To od wyborców będzie zależało, czy ta część będzie, czy będzie mieć większy, czy będziemy mieć mniejszy wpływ, no ale póki co na razie uznajemy, że lepiej dla wszystkich jest działać w ramach jednego obozu, no ze względu na to, o czym tak delikatnie wspominałem, na konstrukcję w ogóle III Rzeczpospolitej, która dla sił patriotycznych, no powiedzmy, nie jest przyjaznym środowiskiem.
Ja o tym mówił Patryk Jaki, poseł do Europarlamentu, kandydat też, jak rozumiem, do Europarlamentu. Tu się nic nie zmienia.
Tak, chciałbym kandydować, ale formalnie jeszcze nie.
Pani premier Beata Szydło już tutaj powiedziała na antenie, że ona będzie liderem, że tak to sobie widzi. Jak rozumiem, pan poseł nie ma jeszcze takiej siły przebicia, żeby powiedzieć wprost na początek, że będzie startować. Wszystko zależy od ułożonych list. Panie pośle, dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. 12:52 minuty. To my może w takim wypadku w Kurierze w samo południe wrócimy na salę posiedzeń Komisji Śledczej. Swoje ze zdania rozpoczął Tomasz Żdzik, były prezes Poczty Polskiej. Posłuchajmy.